15 minut nam zostało na rozmowę z Pawłem Lisickim, redaktorem naczelnym tygodnika Do Rzeczy, bo za 12 minut jest godzina 9. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dlaczego Donald Tusk zdecydował się na taki sposób zarządzania państwem?
No, dlatego się zdecydował na taki sposób zarządzania państwem, bo jak rozumiem, uważa, że może. Skoro może i ma wystarczająco dużo władzy, no to przeprowadza ten zamysł. A ma to poparcie stąd, że dysponuje bardzo silnym poparciem ze strony Zachodu. Oczywiście, gdyby się kierować zasadami praworządności i demokracji, czyli tymi zasadami, o których Platforma mówiła przez ostatnich 8 lat, tyle, no to nie mógłby przeprowadzać tych zmian. To znaczy, zaczynając od spraw najpierw mediów publicznych, potem nie mógłby prokurator generalny odwołać prokuratora krajowego, powołać prokuratora w jego miejsce, tak zwanego pełniącego obowiązki. Nie można by było doprowadzić do tego, do czego doprowadzono, to nie wpuszczenia panów Wąsika i Kamińskiego do Sejmu. No, nie można by było doprowadzić do sytuacji, która zaczyna przypominać swego rodzaju taką dyktaturę większości sejmowej. No, ale Donald Tusk, mimo kolejnych ruchów, które wykonuje albo on sam, albo jego najbliżsi współpracownicy, wciąż cieszy się bardzo silnym poparciem najważniejszych polityków zachodnich, czy to Stanów Zjednoczonych z jednej strony, czy z drugiej strony przedstawicieli Unii Europejskiej, czy z trzeciej strony najważniejszych państw Unii Europejskiej, takich jak Niemcy na przykład. Więc mając tak silne poparcie zagraniczne, przeprowadza tę operację.
To w takim razie, no dobrze, to ja jeszcze zacytuję, nie wiem, czy masz zwyczaj czytania gazet o poranku każdego dnia.
Znaczy mam w internecie, ale proszę, cytuję.
Czyli nie masz takiej papierowej gazety jednej, papierowej gazety drugiej, pokazuję, bo może mogą państwo zobaczyć naszą rozmowę na kanale YouTube Radia Wnet. Pokazałem tę gazetę, ale żeby zacytować Jacka Żakowskiego, to a propos stylu rządzenia, bo nawet Jackowi Żakowskiemu to nie do końca się podoba, to z powodu córki pani Róży Thun. O jej odwołanie to brzmi jak podrasowany fragment cesarza Kapuścińskiego, ale nie jak zdarzenie mające miejsce w kraju odbudowującym zniszczony przez kaczyzm państwo prawa. Nie wierzę, że tak szybko upadliśmy tak nisko. Proszę premiera Tuska i wszystkie wymienione osoby o pilne, jednoznaczne i radykalne dementi, bo jeśli istotnie zdarzyły się tak, jak pisze Dominika, Polska byłaby demokratycznym państwem prawa, po takiej publikacji do KPRM-u i do Ministerstwa Cyfryzacji powinna z urzędu wkroczyć Państwowa Inspekcja Pracy i kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich, a może również NIK i prokuratora. To telefon Donalda Tuska, że należy córkę Róży Thun odwołać z Ministerstwa Cyfryzacji z powodu tego, że jest córką Róży Thun.
No tak, ale to jest moim zdaniem kompletny cyrk, cała ta historia. Ja zresztą myślę, że ty tak samo jak i ja doskonale pamiętamy sposób rządzenia Donalda Tuska w okresie po roku 2007. On dokładnie tak wyglądał. To znaczy, kiedy chciał Donald Tusk pokazać, że w jakiś sposób reaguje i że ma coś do powiedzenia i że tak naprawdę w państwie dzieje się źle, to była taka informacja w mediach: Donald się wściekł, albo Donald jest zły, albo premier jest zły. No i okazywało się, że właśnie tutaj no, nic nie działa, państwo nie działa, ale Donald jest bardzo wzburzony i ktoś w imię tego Donalda, czy idąc za głosem Donalda, podejmuje decyzje, które się ludziom podobają. No to jest takie zarządzanie, można by je nazwać klasycznym populizmem. Znaczy rzekomo, ja po prostu nie wiem, czy córka pani Thun miała kompetencje, czy nie miała tych kompetencji, dostając się do Ministerstwa Cyfryzacji, no według Gazety Wyborczej była to wybitna specjalistka, na Donald Tusk zrobił to na pokaz. No moim zdaniem to zrobił przede wszystkim dlatego, że się zemścił na samej Róży Thun, która w pewnym momencie opuściła szeregi Platformy. Ale a propos jeszcze Jacka Żakowskiego, to ja powiem tak, że niestety to jest jeden z ludzi, mówię o publicystach, który w największym stopniu przyczynił się do tego szaleństwa, które obecnie obserwujemy. No, przypomnę jego moim zdaniem najbardziej poruszający i wstrząsający tekst chyba ostatnich lat. nie wiem dlaczego on przemknął jakoś tak bez specjalnej uwagi przed opinią publiczną. To był tekst napisany chyba w 2021 roku w Gazecie Wyborczej również, gdzie Jacek Żakowski postawił tezę i żeby była jasność, bardzo mocno podkreślił, że to nie jest metafora. To nie jest metafora, podkreślał kilka razy, że PiS, rządy PiS-u są winne ludobójstwa, że dokonuje się w Polsce zbrodnia na masową skalę, że PiS masowo morduje ludzi. I tam wymieniał różne powody, dla których uważa, że PiS doprowadził do morderstwa, twierdząc, że to nie jest metafora. To znaczy, to jest człowiek, nie tylko on, ale to jest ten sposób myślenia, który doprowadził w dużym stopniu do tego szaleństwa, z którym mamy obecnie do czynienia. Przekraczając wszelkie normalne granice posługiwania się słowem, doprowadził do tego, że jakaś grupa ludzi, zakładam, że to jest również część opozycji, czy część elektoratu opozycji, naprawdę uwierzyła w to, że mamy do czynienia z państwem totalitarnym, z państwem autorytarnym, że jest tak zwany kaczyzm, który jest odmianą faszyzmu, a faszyzm jest odmianą nazizmu i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te brednie, szczerze mówiąc, ja myślałem, że to jest tylko grupka wariatów, takich, co tam chodzą na ulicę z transparentami i prawda krzyczą, będziesz siedział. Okazuje się, że wracając do naszego pierwszego pytania, nie, to nie była grupka wariatów, to jest istotny komponent społeczny, który jest zapleczem do Donalda Tuska i dlatego on tak działa. Dlatego działa, bo działa pod wpływem w dużym stopniu, żeby zaspokoić tę grupę myślących o Polsce ostatnich 8 lat jako o państwie okupowanym, jako o państwie autorytarnym, jako o państwie niedemokratycznym i tak dalej, i tak dalej.
Dobrze, to popatrzyliśmy na szczegóły, ale teraz powiedzmy, jaki jest cel działania rządu Donalda Tuska?
No jaki cel jest, myślę, proste, utrzymanie się przy władzy.
Ale cele, to pierwsze, ale cele polityczne, ma jakieś cele polityczne? Robi to po coś, czy robi to tylko po to, żeby utrzymać władzę?
No ja widzę jeden podstawowy cel polityczny i to jest realizacja projektu związanego w ogóle z tym, że Donald Tusk w Polsce się pojawił, bo ja przypomnę, że Donald Tusk, wydawało się, że jego karta, że on właściwie już gwiazda przebrzmiała, czy zbladła i on już wielkiej roli w polskiej polityce odgrywać nie będzie. Pojawił się tutaj trochę na takiej zasadzie, że Borys Budka, poprzedni szef Platformy Obywatelskiej, wyraźnie sobie nie radził. No i został wysłany, ja tak uważam, został wysłany przez Brukselę po to, żeby po pierwsze no, odbudować pozycję Platformy Obywatelskiej, po drugie przejąć władzę i wprowadzić te rzeczy, których Bruksela chciała. Najprościej rzecz ujmując, zresztą uważam, że na dowód tego, o czym mówię, świadczy to, dowodem tego jest to, że sposób negocjacji prowadzonej przez Brukselę z Polską był sposobem złej wierze. Polskę łudzono pieniędzmi z tak zwanego KPO, które Polska miała otrzymać, ale ich wiadomo było z góry, że ich nie dotrzyma. I była to swego rodzaju forma sankcji gospodarczych nakładanych na Polskę przez Brukselę właśnie po to, żeby wypromować i doprowadzić Tuska do władzy. No więc jeśli ta analiza jest prawdziwa, mamy mało czasu, mógłbym ją oczywiście rozwinąć, ale jeśli ona jest prawdziwa, to głównym podstawowym celem Donalda Tuska jest doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby Polska została włączona do tego centralizmu Unii Europejskiej i poddała się tym wszystkim regułom, tym wszystkim zasadom, które obecnie w Unii Europejskiej mają obowiązywać pod przywództwem Niemiec i Francji. Myślę, że to jest najprostsza odpowiedź. No i zresztą nie tylko to jest taka analiza od tak sobie zza biurka, ale te najważniejsze rzeczy, które Donald Tusk mówi, dokładnie na to wskazują, prawda? Nagle pojawia się ideologia genderowa. Pojawia się w kolejnych wypowiedziach coraz bardziej zwariowane i coraz bardziej szaleńcze projekty walki z ociepleniem albo ze zmianami klimatycznymi. Pani Mucha, czyli wiceminister rządu pana Tuska opowiada o tym, że z powodu zmian klimatycznych nie będzie można budować CPK. Inna pani, już zapomniałem nazwiska, opowiada, że do tam, nie wiem, w ciągu kilku lat nastąpi 90% spadek emisyjności czy tam węgla, dwutlenku węgla w Polsce. Więc jak zbierzemy te wszystkie wypowiedzi razem i ten plan, o którym mówię, mamy do czynienia po prostu z włączeniem Polski czy podporządkowaniem Polski centrum brukselskiego i rezygnacji z ostatnich resztek suwerenności, które jeszcze Polsce zostały.
1,5 biliona euro rocznie, tyle będzie kosztować Europa transformacja energetyczna, ponad 3 tysiące euro każdego mieszkańca Unii Europejskiej. To są duże pieniądze, których Unia Europejska nie ma. Weźmie to z podatków, z rozmaitych opłat klimatycznych, ale do czego to doprowadzi? W ogóle jak sobie wyobrażasz to, co nastanie dzień po, czyli po tym, jak uda się przeprowadzić przynajmniej część transformacji energetycznej?
Znaczy, ja sobie nie wyobrażam, najkrócej mówiąc, no bo dlaczego mam sobie wyobrażać szaleństwo? No, znaczy, oczywiście mamy różnego rodzaju projekty i projekcje, jak to mogłoby wyglądać, ale ja mam wrażenie, że w tej chwili u steru zarządzania Unii Europejskiej znalazła się rzeczywiście grupa ideologicznych szaleńców, bardzo niebezpiecznych, kontrolujących dzięki wsparciu również wielkich korporacji i finansów w dużym stopniu przekaz medialny, bo to, co obserwujemy, zauważmy, że my to krytykujemy, ale w dużym stopniu na Zachodzie to jest wszystko przyjmowane z dobrodziejstwem inwentarza. Czyli te wszystkie brednie opowiadające tam 1,5 biliona, tutaj to będzie kosztowało, doprowadzono dużą część opinii społecznej do przeświadczenia, że jeśli ta polityka nie będzie prowadzona, nastąpi armagedon światowy. To znaczy zaraz tutaj ziemia się rozpadnie, nastąpi, jak to mówią, nie wiem, klimat będzie wrzał i wszystko, rośliny, zwierzęta, ludzie wymrą. Stoimy w przededniu totalnej katastrofy i ten strach ma spowodować, żeby ludzie przyjmowali kolejne, coraz głupsze i dalej idące rozwiązania. Do złudzenia przypomina to sposób zarządzania w Sowietach. Tam dokładnie te wielkie projekty inżynierii społecznej, wielkie projekty inżynierii również lądowej, morskiej, lotniczej były w ten sposób robione. No, bo potem się okazywało, że to wszystko nie ma kompletnie sensu. Tutaj trochę wierzę w to, że jednak na jakimś etapie obudzi się lud tak zwany europejski, czy narody poszczególne się obudzą. Widzimy protesty rolników na przykład, czyli są już jakieś grupy społeczne, które wreszcie rozumieją, że w imię wspaniałej, zielonej przyszłości one muszą zniknąć. No więc mam nadzieję, że jednak na jakimś etapie zdrowy rozsądek ludzi wróci.
Powiedział Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Bardzo, panie redaktorze, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A na zegarze jest godzina 8:59. Poranek Wnet powoli dobiega końca. Dzisiaj jest tłusty czwartek. Pewno niektórzy z Państwa ze słuchawkami stoją w kolejce po pączki. My w takiej kolejce jeszcze nie stoimy. Specjalne wydanie audycji między 11 a 12. Małgorzata Wołczyk z muzyką hiszpańską, z opowieścią o hiszpańskiej polityce i muzyce przybędzie tutaj do studia Radia Wnet, żeby umilić ten tłusty czwartek. Patrzę na Jakuba Duszaka i myślę sobie, że powinienem podziękować. patronite.pl/radio-wnet 3008 marynarzy, bosmanów, kapitanów na naszym pokładzie. Bardzo serdecznie dziękujemy, ale płyniemy dalej. Ten rejs dopiero się zaczyna. Dopiero 2 miesiące niecałe trwa rząd premiera Donalda Tuska. Małgorzata Kleszcz wydała dzisiejszy poranek. Krzysztof Skowroński go poprowadził. Do polityki wrócimy po godzinie 10:00. A dzisiaj jest jaki dzień tygodnia?
Czwartek tłusty.
A rzeczywiście tłusty. Tłusty czwartek, czyli Agata Antoniewicz po wiadomościach i studio Wilno. Wszystkiego dobrego Państwu życzę.